Kochani, początek nowego roku szkolnego. Rodzice są zadowoleni, że nowy rok się zaczął. Dzieci może nie do końca. Ale początek nowego roku szkolnego to taki dobry moment, żeby rozpocząć jakiś kolejny nowy cykl kazań. I praktycznie od długiego czasu chodziły mi po głowie takie trzy tematy. I modliłem się, prosząc Boga, żeby pokazał mi, który mam podjąć. Chciałem mówić o Kościele. Leżało mi na sercu tematyka rodziny, relacji. I myślałem też o podjęciu cyklu, który byłby takim kursorycznym studiowaniem jednego z listów. I wiele rzeczy nałożyły się na to, że z tych trzech czułem, że tym nowym cyklem, który chciałbym, ażeby mógł być przez nas nie tylko wysłuchany, ale przepracowany, że tym nowym cyklem będzie temat Kościoła. Chcę się skupić na Kościele w różnych aspektach. I dziś chciałbym skupić się na jednym z aspektów funkcjonowania Kościoła. Zbyszek o tym już mówił. To już też wybrzmiało z naszych pierwszomiesięcznych nabożeństw. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami pewnymi refleksjami i być zachęcającym do każdego z was, kto jeszcze tematu nie czuje. Chciałbym mówić na temat grup domowych, małych grup. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym wprowadzić króciutko do tematu tego cyklu i zastanowić się razem z wami nad tym, czym jest Kościół, a to w oparciu o dwa teksty biblijne z Księgi Dziejów Apostolskich. Proszę, byście otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Tam mamy dłuższy fragment. Myślę, że już jesteście w stanie domyśleć się, o jaki fragment chodzi. Drugi rozdział, wiersze 42-46. Opisane jest funkcjonowanie pierwszego Kościoła. I po przeczytaniu tego fragmentu chcę przeskoczyć do rozdziału 16, do jednego wersetu, będzie to wiersz 40. A więc Dzieje Apostolskie, strona 1170, rozdział 2, czytam te pierwsze wersety od 42. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, i może wiersz 47, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I rozdział 16. W tym 16 rozdziale, to jest strona 1190, wiersz 40. A gdy oni, chodzi o Pawła i Sylasa, wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Drogi Panie, mam świadomość, że każdy z nas ma różne oczekiwania i wyobrażenia co do Kościoła. Ale Ty chcesz, abyśmy rozumieli intencje, które Tobie towarzyszyły przy zakładaniu Kościoła. Chcemy na to popatrzeć nie w oparciu o jakieś wypowiedzi ludzi, w oparciu o jakieś nasze, może nie do końca miłe sytuacje i wspomnienia, ale chcemy odkrywać, czym jest Kościół, patrząc na to z Twojej perspektywy. I chcemy Cię prosić, abyś każdemu z nas nie tylko uzmysławiał, jak ważną rzeczą jest być w Kościele, ale przede wszystkim, jak ważną rzeczą jest być aktywnym w Twoim Kościele. Prosimy, byś zabierał to wszystko, co jest z nas, żebyś dawał takie Twoje spojrzenie i byś nas zachęcał i motywował, mobilizował. Oddajmy ten czas w Twoje ręce i to wszystko, co mam teraz powiedzieć, Panie, żeby nie było nic ze mnie, ale żebym w oparciu o kierownictwo Twojego Ducha Świętego był Tobie posłuszny w tym wszystkim. Modlę się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen. Kochani, jeżeli jest to możliwe, popatrzmy na jeden, drugi fragment. Dwa teksty z Dziejów Apostolskich to nie są dwa jedyne teksty Nowego Testamentu, które przedstawiają nam działanie Kościoła, ale są to jedne z kilku fragmentów, które opisują życie, funkcjonowanie pierwszego Kościoła, w tym przypadku dwóch zborów. I zawsze, kiedy w kontekście Nowego Testamentu mówimy o zborach, musimy dodać inne określenie – Kościół. A więc te dwa fragmenty opisują funkcjonowanie dwóch zborów kościołów. Kościoła zboru w Jerozolimie, o którym jak wiemy, że powstaje po kazaniu apostoła Piotra, w dzień zesłania Ducha Świętego, nawraca się 3000 ludzi, są ochrzczeni, zakładają wspólnotę. Czy mają pomieszczenie, w których by się mogło zmieścić 3000 ludzi? Potem Bóg dodaje do tych 3000 następne kilka tysięcy. I drugi zbór Kościół, zupełnie inny wymiar, tu moglibyśmy powiedzieć, używając współczesnego sformułowania, w Jerozolimie mamy do czynienia z mega kościołem, jak mówią Polacy, z mega church, natomiast Kościół domowy, mała grupa Filipii zostaje powołany do życia dzięki służbie Pawła i Sylasa i tam do tego zboru, do braci, którzy tam się zgromadzili, przychodzi Paweł i Sylas w momencie, kiedy zostają wypuszczeni z więzienia. Nasze pierwsze skojarzenia związane z Kościołem nieraz idą w kierunku budynku, jego kształtu, lokalizacji. Kiedy ktoś nas na przykład zapyta, jaki jest Kościół w Wiśle, a my jesteśmy lokalnymi patriotami Wiśle Malince, to myślę, że w pierwszej kolejności opiszemy budynek, który mamy przed oczyma. Wygląd tego budynku. Nawet nieraz nieświadomie w oparciu o jedną z definicji Kościoła, która mówi, że Kościół to budynek, w którym odbywają się nabożeństwa zgromadzenia ludzi wierzących. Powód takiego przedstawienia jest prozaiczny. Po prostu jesteśmy, nie chcę generalizować, bo być może nie wszyscy, ale wielu z nas, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia. Kościół, budynek. Jednak w czasach Nowego Testamentu nie było budynków nazywanych kościołem w takim rozumieniu i kształcie, z jakim mamy do czynienia kilka wieków później, po czasach apostolskich, aż do współczesności. Pierwszy Kościół powstał z małych grup i działał na zasadzie małych grup, które spotykały się w domach ludzi wierzących. Żeby nie być gołosłownym, wszystko, cokolwiek mówimy i cokolwiek słyszymy, musimy opierać o słowo. I to jest jedyna droga, żeby stać na gruncie słowa. A więc popatrzmy do słowa. Dzieje apostolskie 12:12. Gdy sobie to uświadomił, chodzi o Piotra, poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie. Gdy sobie to uświadomił, Piotr jest w cudowny sposób wypuszczony z więzienia. Aniołowie, czy anioł go wyprowadza i pierwsze kroki Piotr kieruje do zboru. Albo do jednej z komórek zboru, rzecz dzieje się w Jerozolimie. Do domu. Tam była mała grupa. Oni się modlili w tym czasie o Piotra, o czym zresztą pisze Łukasz. List do Rzymian, 16 rozdział. Apostoł Paweł pisze, pozdrówcie Pryscylę, Akwilę, także Kościół, który gromadzi się w ich domu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16, wiersz 19. Pozdrawiają was kościoły Azji. Serdecznie pozdrawiają was w Panu Akwila, Pryscyla wraz z Kościołem, który zbiera się w ich domu. List do Kolosan, rozdział 4, wiersz 15. Pozdrówcie braci w Laodycei, Nimfę i Kościół w jej domu. List do Filemona, drugi werset. Do Api, siostry, do walczącego razem z nami Archipa i do Kościoła, który jest w twoim domu. Wreszcie werset, który przytoczyłem, który jest podstawą mojego zwiastowania, jest to 40 werset tego 16 rozdziału. Przeczytam to w tłumaczeniu słowa życia. Paweł i Sylas najpierw jednak poszli do domu Lidii, a dopiero spotkawszy się tam z wierzącymi i zostawiwszy im słowa otuchy, odeszli. A więc w pierwszym okresie funkcjonowania Kościoła, co zrozumiałe, bo dopiero on powstawał, nie było żadnych budynków. Jednak oprócz spotkań w domach, które stawały się czymś coraz bardziej charakterystycznym dla pierwszego Kościoła, pierwsi wierzący, drugi rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 46, codziennie, jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Mam świadomość, że jest pewne grono osób, które najchętniej tego wersetu by nie miało w Dziejach Apostolskich. Że oprócz tego, że zbierali się wierzący po domach, uczęszczali codziennie do świątyni. Ale tak jest napisane. Oczywiście jest to uwarunkowane czymś bardzo konkretnym. Czy w takim wypadku, jeżeli Kościół funkcjonuje w domach, na zasadzie małych grup, sprzecznością jest stwierdzenie, które Łukasz zamieścił, które czytałem, że uczęszczali do świątyni i to codziennie? Nie, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy. Stale musimy o niej pamiętać, że pierwsi chrześcijanie, pomimo tego, że byli chrześcijanami, z pochodzenia byli Żydami. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale trzeba zerwać z tradycją. Kochani, posłuchajmy dalej. Pomimo tego, że należeli do zboru Chrystusa, do Kościoła, który był Kościołem Chrystusa, mocne były jeszcze ich związki ze świątynią, których nie chcieli zerwać. Przykład mieli w Panu Jezusie, który uczęszczał do synagogi i do świątyni. Dlatego oni tam uczęszczali i nie chcieli jej opuścić. Ale nadszedł moment, kiedy zostali wyrzuceni ze świątyni. Ale jak długo funkcjonowali w oparciu o kontakt ze świątynią, te relacje ze świątynią podtrzymywali. Jeden z biblistów pisze, że gdyby apostołowie oświadczyli, że ze świątynią nie chcą mieć więcej nic do czynienia, to tym samym zaprzeczyliby relacji zachodzącej między Starym a Nowym Testamentem, między zborem Jezusa i Izraelem. Wiemy doskonale, albo przynajmniej powinniśmy pamiętać, że Pan Jezus nie był założycielem nowej religii. Jego zamiarem, kiedy zwiastował, nie było założenie czegoś nowego. Pan Jezus sam powiedział, że nie przyszedł znieść zakonu, ale przyszedł, żeby zakon wypełnić. I o tym czytamy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w wierszu 17. I znowu czytam według Słowa Życia, parafrazę Nowego Testamentu. Nie chcę, żebyście błędnie pojmowali cel mojego przyjścia na ziemię. Wiecie, czasami jest tak, że nieraz my wiemy, co myśli druga osoba. Prawda? Ty nie musisz nic mówić, ja wiem, o czym myślisz. Stąd też, wydaje mi się, nigdzie to nie jest napisane, że Pan Jezus doskonale znał naszą naturę i wiedział doskonale, musiało to być w czasach również Jemu współczesnych, skoro bardzo często, być może tak łatwo jest powiedzieć albo wtłoczyć nasze słowa w usta kogoś, mówiąc, ty tak myślisz, Pan Jezus powiedział, nie chcę, żebyście błędnie pojmowali cel mojego przyjścia. Dlatego mówię jasno, nie zamierzam bowiem odwoływać prawa mojżeszowego ani wskazań proroków. Przyszedłem po to, żeby to wypełnić. Pan Jezus jest Mesjaszem Izraela, wypełniał historię, którą Bóg pisze, a której początkiem jest powołanie Abrahama. I zerwanie z Izraelem i ze świątynią nie przychodziło nawet na myśl pierwszym chrześcijanom. Ich codzienne przebywanie w świątyni było naturalnym takim wyrazem przynależności do narodu, do Izraela. Codziennie uczęszczali do świątyni. Po co? Słuchali Tory. Słuchali nauczania proroków, uczyli się o Bogu. Ale oprócz tego zaczęli spotykać się po domach ludzi wierzących, żeby słuchać apostołów, żeby słuchać informacji z pierwszej ręki. Wiemy dobrze, że kanon Nowego Testamentu jeszcze nie funkcjonuje. Funkcjonujemy w latach 30. po narodzeniu Pana Jezusa. Pierwsze księgi zostają spisane gdzieś 50. któryś rok, aż do 100. roku. A więc wszystko funkcjonuje na zasadzie bezpośredniego nauczania bezpośrednich świadków. A więc spotykają się po domach, mają ten przywilej, że słuchają bezpośrednich świadków, słuchają nauczania apostołów. I czytamy trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I kilka przykładów chcę teraz przytoczyć, które pokazują nie tylko to, że ludzie zbierali się po domach, ale pokazują, jak chętnie wierzący ludzie swoje własne domy oddawali na cel takich spotkań. To wszystko mówię w tym kierunku, ażeby przejść do konkluzji na samym końcu, uświadomić każdemu z nas, jak ważną rzeczą jest należenie do grupy, może wychodzę przed szereg, i jak ważną rzeczą jest oddanie swojego domu do dyspozycji, żeby taka grupa mogła gdzie się zbierać. Potem, gdy apostoł Paweł w dramatyczny sposób nawrócił się pod Damaszkiem, czytamy w rozdziale 9, w 11, został przyjęty w domu Judy mieszkającego w tym mieście. Myślicie, że Judzie było łatwo przyjąć takiego człowieka, o którym wszyscy wiedzieli, w jakim celu zmierzał do Damaszku? Juda, wierzący człowiek, otwiera swój dom i tam w tym domu ma miejsce jakby zwieńczenie pewnej przemiany u Pawła, która zaczęła się pod Damaszkiem. Apostoł Piotr, czytamy w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, przebywał w domu Szymona Garbarza w Jopie. Tam ma to widzenie. Tam Bóg do niego mówi. Ale musiał być ktoś, kto przyjął Piotra pod swój dach. Już przytoczony przykład, historia, kiedy Piotr, wyprowadzony w cudowny sposób z więzienia, znajduje schronienie w domu Marii. To jest 10 rozdział, 12 werset. Czy Paweł i Sylas, ten wiersz 46 z 16 rozdziału, po wyjściu z więzienia, udają się do domu Lidii. I wszyscy wiedzą już, że tam funkcjonują ludzie wierzący, funkcjonuje zbór. Jeszcze jeden przykład. Dom, nie znamy imienia właściciela, w którym Paweł wskrzesił z martwych młodzieńca o imieniu Eutychus, który wraz z wieloma ludźmi słucha zwiastowania. Zasypia, wypada przez okno, Paweł go wskrzesza z martwych. Ten nieznany z imienia człowiek oddaje swój dom do dyspozycji, żeby tam zbierał się Kościół w kontekście i w znaczeniu Nowego Testamentu. Domy wierzących były otwarte więc do studiowania Bożego Słowa oraz do przyjęcia tych, którzy zwiastowali, bądź do przyjęcia wierzących, potrzebujących. Apostoł Paweł pisze, że nie uchylał się od zwiastowania chrześcijanom wszystkiego, co pożyteczne, nauczając, 20 rozdział, 20 werset, publicznie i po domach. O tym pisze Łukasz, przedstawiając sposób działania Pawła. Czasem właściciele tych domów ponosili konkretne konsekwencje, popadali w kłopoty. W Tesalonikach na przykład tłum zaatakował dom Jazona, a inni udzielali chrześcijanom, ci, którzy udzielali chrześcijanom schronienia w swoich domach, byli pod baczną obserwacją społeczności lokalnej. I w służbie Pawła domy odgrywały zawsze bardzo ważną rolę. Nawet będąc aresztowanym w Rzymie, zapraszał do swojego domu nie tylko popleczników, ale swoich adwersarzy i w tym domu, tam gdzie przebywał, uczył o królestwie. Dzieje apostolskie, 28 rozdział, wiersz 20-23. Dlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami i porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten ciężar. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana do wieczora, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza i proroków. Gdybyśmy mieli podsumować tę pierwszą część, Kościół zaczął funkcjonować w oparciu o grupy, które zbierały się w domach. I dzięki temu zaczął się rozwijać. Współcześnie wiele kościołów, my także, tu w Malince, zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Mamy świadomość, że nie wszyscy są chętni przyjść do kościoła. Czy powiemy, no to jest ich problem? I myślimy, że jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami? Zastanawiamy się, co zrobić, żeby z Ewangelią dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Do tych w ogóle niezwiązanych z Kościołem, oraz do tych, którzy są nominalnymi członkami Kościoła. Jak do takich trafić? Jak takie osoby zainteresować Biblią, Bogiem? Jak pozyskać tych ludzi, którym dzisiaj z Bogiem nie do końca jest po drodze? Jak zachęcić takich ludzi do znalezienia swojego miejsca w zborze i uczestnictwa, choćby nawet w małych grupach, grupach domowych? Wreszcie, kiedy myślimy o sobie, jak motywować siebie nawzajem do tego, abyśmy szli i w oparciu o słowa Pana Jezusa czynili uczniami? Czy też jak wzrastać w poznawaniu Boga, w poznawaniu Jego słowa? Tych pytań można byłoby jeszcze mnożyć. I myślę, kochani, że odpowiedzią na to pytania, czy na te pytania są małe grupy, grupy domowe, które mogą spotykać się w różnych miejscach, czy to w salkach, czy w domach. Czym są więc małe grupy? Kilka miesięcy temu, pamiętacie, tutaj z przodu prowadzony był wywiad z ludźmi, których doskonale znamy. To była Marysia i Janek Cieślarowie z Kamiennego. I dzielili się świadectwem, mówili o tym, jak Bóg prowadził ich w niełatwym, naznaczonym wieloma doświadczeniami życiu i wspomnieli między innymi o wieloletnim zaangażowaniu w jedną z grup domowych. I podkreślali, jak wiele w ich duchowe życie wnosi udział w tych spotkaniach. Pamiętacie to jeszcze? Kochani, mam świadomość, że w temacie małych grup, tak zwanych grupek domowych, szczególnie tu w Wiśle, zdania są podzielone. I pośród nas są gorący zwolennicy i gorący przeciwnicy. I każdy z nas wychodzi z założenia, że ma rację, powody ku temu, żeby przedstawiać taki sposób patrzenia na ten temat. Jedni uważają, kiedy przedstawiam te kwestie, mam taką nadzieję, że jeżeli dotknę strunę życia kogoś, nie poczujesz się urażony. Ja tylko przedstawiam podejście. Jedni uważają, że coś takiego jak grupy domowe w ogóle nie są potrzebne, gdyż jedynym właściwym miejscem na rozważenie Bożego Słowa jest Kościół. Najlepszym dniem do tego przeznaczonym jest niedziela, a najbardziej osobą kompetentną jest ksiądz. Zgadza się? Ci, którzy są wyznawcami tego rodzaju poglądu, myślę, że ani nie rozdmuchałem czegoś, przedstawiłem tak, jak to wygląda. Inni sądzą, że grupy domowe to wielkie niebezpieczeństwo dla parafii, ponieważ ich funkcjonowanie prowadzi do izolowania się ich uczestników od społeczności Kościoła, co nierzadko prowadzi do utraty tych ludzi, którzy zaczynają funkcjonować tylko w swojej własnej grupie i stają się jakby taką grupą ekskluzywną. Jest takie podejście? Jest takie podejście. Jeszcze inni mówią, że małe grupy zbierające się po domach to wspaniałe miejsce, dające możliwość budowania się wzajemnego w wierze, modlenia się o siebie, wspierania, dyskutowania na wiele tematów, na co nie ma możliwości podczas nabożeństwa. W końcu jest to okazja, żeby spotkać się z ludźmi, którzy na przykład normalnie nie daliby się zaprosić do kościoła, bo to właśnie w małej grupie tych ludzi można najlepiej osobiście zachęcić do oddania życia Chrystusowi, żeby później przyprowadzić ich do społeczności kościoła, zboru i parafii. Mamy różne podejście. I teraz, jak przekonać siebie nawzajem? Jak przekonać tych, którzy patrzą na to z dystansu? Którzy patrzą na to z pewnej perspektywy, co więcej, którzy są w stanie podać konkretne przykłady, że mają rację. Kochani, wszystko, gdy chodzi o kwestie relacji, opiera się na zaufaniu. Zaufanie jest konsekwencją spotkania się w drodze, nawiązania relacji. Oczywiście, jeżeli nie będziemy sobie ufać, nie będziemy nic robić. Jeżeli ja będę podejrzewał każdą osobę prowadzącą grupę domową o to, że chce wyprowadzić mi ludzi ze zboru, to oczywiście, że się nie zgodzę na to. A z drugiej strony mam świadomość, że nawet jakbym się nie zgodził, to tak będą prowadzili tę grupę domową. Czasy się zmieniły. Zaufanie. Mamy świadomość celu, który chcemy osiągnąć? Szukamy różnych środków, żeby do tego celu dojść. Wszyscy razem. Co przemawia za zasadnością tworzenia małych grup? Czy co przemawia za zasadnością bycia w małej grupie? Ja nie wiem, ilu z was jest w grupie domowej. Jeżeli ktoś nie jest, zachęcam, żeby był. Ja nie wiem, ilu z was prowadzi grupę domową, aczkolwiek zawsze to jest taka płynna rzecz, że przynajmniej kilkanaście nazwisk znam, ale mam świadomość, że nie wiem o wszystkich. Chcę zwrócić uwagę między innymi w oparciu o swoje doświadczenie na kilka rzeczy i zachęcić każdego do skorzystania z propozycji, kiedy taka się pojawi, do propozycji bycia uczestnikiem małej grupy. Pierwsza rzecz. Kilka argumentów przemawiających. Mała grupa, grupa domowa, dla mnie to są synonimy. To miejsce, w którym nawiązuje się bliskie relacje do tego stopnia, że stale chcemy ze sobą przebywać, brakuje nam tych spotkań, kiedy przez pewien czas z różnych względów one się nie odbywają. Kościół zasadza się na relacjach. Jest to dość trudne, żeby w czasie niedzielnego nabożeństwa, czy lepiej powiedzieć po niedzielnym nabożeństwie, bo zawsze jest mi przyjemnie, jeżeli słuchacie, a nie, że ja coś mówię, a wy ze sobą rozmawiacie, żeby po niedzielnym nabożeństwie jest trudną rzeczą nawiązać bliższe relacje z innymi, czy poświęcić komuś czas. Bo kiedy skończy się nabożeństwo, to albo wielu z nas szybko się rozchodzi do domów, albo kiedy korzystamy z pięknej pogody i mamy kawę i ciasto, tworzą się małe grupy, podgrupy, podzespoły, zamknięte, w skład w których wchodzą zazwyczaj jedne i te same osoby, bo rozmawiamy o swoich problemach. Z czego się to bierze? No bo znamy się. Relacje już mamy nawiązane. A więc korzystamy ze sposobności, żeby ze sobą rozmawiać. A jeżeli do kogoś podchodzimy, to zazwyczaj są to osoby, z którymi kurtuazyjnie rozmawiamy, zdawkowo wymieniamy zdanie czy uprzejmości. Wiecie, między innymi, kiedy Pan pozwoli, a tak postawiliśmy sobie na Komitecie Budowy takie założenie, że do końca roku wszystkie prace budowlane chcielibyśmy skończyć. Wszystkie prace budowlane. Czy uda nam się to? Wierzymy, że tak. Ale kiedy myślę o centrum, o nabożeństwie, i to nie jest tylko moja myśl, tak wielu myśli, że byłoby wspaniałą rzeczą, kiedy kończymy nabożeństwo, schodzimy do sali na dół, siadamy przy kawie i herbacie, przy cieście, rozmawiamy ze sobą, może o nabożeństwie, o kazaniu, wymieniamy się swoimi uwagami, że spotykamy się może na początek raz w miesiącu na wspólnym posiłku, na wspólnym obiedzie, w niedzielę, że zaczniemy budować relacje. Kościół zasadza się na relacjach. Na relacjach, które możemy tworzyć w ogólnej społeczności, ale przede wszystkim te lepsze relacje występują, kiedy mamy małą grupę. Mała grupa, nawet kilkuosobowa, spotykająca się regularnie, ma doskonałe warunki, żeby te prawdziwe relacje rozwijać. Więzi oparte na otwartości, szczerości, zaufaniu. Im bliżej się znamy, tym w większym stopniu nabieramy do siebie zaufania. Otwieramy się przed sobą. Czujemy się ze sobą na tyle dobrze i bezpiecznie, że zaczynamy się sobie zwierzać, a potem zaczynamy modlić się o siebie nawzajem. Wszystko opiera się na zaufaniu. To, o czym rozmawiamy w małej grupie, zostaje w małej grupie. Jeżeli mówimy o problemach, modlimy się, to zostaje w małej grupie. Ale to jest grono, które ma do siebie zaufanie i które wie, o co się modlić w kontekście budowania relacji. Druga rzecz. Mała grupa, grupa domowa to miejsce, w którym oczywiście lepiej poznajemy Biblię, bo jeżeli mamy się spotkać, żeby oplotkować całą malinkę, no to nie spotykajmy się w ogóle. Ale spotykamy się w małej grupie, żeby poznawać Boże Słowo. Mamy czas na dyskusję, na stawianie pytań, na studiowanie Słowa, na korzystanie z duchowego doświadczenia innych członków grupy. Jak zalecał Paweł. Paweł, kiedy zwiastował, zalecał swoim słuchaczom, Berejczykom, sprawdzajcie, czy to, co mówię, jest prawdą. A więc jeżeli mamy spotkanie w małej grupie, sprawdzamy. Mała grupa to czas na dzielenie się swoimi przemyśleniami w oparciu o Biblię, przedstawianie swojego punktu widzenia, przekonywanie innych do swoich racji albo danie się przekonać, że to inni mają rację. Jest to możliwość przyjęcia pouczenia, to sposobność nabierania duchowego doświadczenia, krzepnięcia w naśladowaniu Pana Jezusa. Przecież o wiele łatwiej podzielić się swoimi doświadczeniami z życia z Bogiem przed 10 osobami, o wiele trudniej zrobienie tego samego przed zgromadzonym zborem 200-300 ludzi. Ale mała grupa to też jest sposobność, która sprawia, że nabywam odwagi, a jeżeli mam świadomość, że mam być tym, który mówi o Panu Jezusie, to uczę się tego i między innymi oswajam się z ludźmi, którzy słuchają, co do treści, którą mam do przekazania. Dalej, mała grupa, grupa domowa to miejsce, gdzie każdym można się właściwie zaopiekować i moglibyśmy powiedzieć, że mamy do czynienia z taką kompleksową opieką duchową, fizyczną. Kościół to ciało, w którym zadanie jego członków między innymi polega na dbaniu o siebie nawzajem, troszczeniu się o siebie nawzajem. Więcej na ten temat będzie w kolejnych kazaniach poświęconych cyklowi Kościoła. Nowy Testament najczęściej na wyrażenia tego rodzaju postawy używa zwrotu jedni drugich albo wzajemnie. I termin ten występuje kilkadziesiąt razy w Nowym Testamencie. Najczęściej, jak czytałem w jednym opracowaniu, około 40 razy posłużył się w swoich listach tym terminem Paweł. Między innymi, co mamy jedni drugich? Przyjmować, napominać, szanować, pozdrawiać, służyć, znosić. Ale mamy także pomagać jedni drugim. Między innymi w znoszeniu brzemion, ciężarów. Czyli mamy troszczyć się jedni o drugich. W dużym zborze, w dużym zgromadzeniu łatwo zapomnieć o kimś chorym, bezrobotnym, pogrążonym w żałobie czy potrzebującym. Tego rodzaju troską nie obejmie całości zgromadzenia jedna osoba czy kilka osób. Bo im większy zbór, tym większe niebezpieczeństwo nieokazania troski, niedostrzeżenia potrzeb. Zupełnie inaczej te same problemy są napotykane i rozwiązywane w małej grupie. Ale mała grupa to też jest miejsce, które daje sygnały wyżej, że gdzieś coś jest i trzeba pójść, pomóc, coś zrobić i załatwić. Kolejna rzecz. Mała grupa, grupa domowa to wspaniała możliwość ewangelizowania, docierania do pojedynczych osób, jak również okazja do odkrywania duchowych darów, które Bóg nas wyposażył. Kochani, są osoby, które dobrze czują się w tłumie i reagują na słowo usłyszane w tłumie. Ja przyjąłem Pana Jezusa siedząc w tłumie na tygodniu ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. Natomiast mam świadomość, że są tu w tym miejscu, czy pośród tych, którzy nas oglądają, czy słuchają, osoby, które pojednały się z Bogiem na zasadzie ewangelizowania jeden na jeden. Albo w małej grupie. Różnie czujemy się w zależności od naszych cech charakterologicznych. Czasami jesteśmy tymi, którzy rzeczywiście otwierają się i nie przeszkadzają nam ludzie, którzy są wokół nas. A czasami jesteśmy w oparciu o to, jakie też i mamy cechy, jakie mamy nie tyle przyzwyczajenia, kiedy w mniejszym kręgu potrafimy bardziej się skoncentrować. I mała grupa jest taką sposobnością do ewangelizowania. Oczywiście mała grupa jest też sposobnością do tego, że kiedy próbujemy coś robić, jest to poligon, miejsce doświadczalne, ale jest to też sposobność, że ci, którzy są w małej grupie, mogą do mnie podejść i mogą powiedzieć, słuchaj, to nie jest twój dar. Spróbuj z innymi darami, bo ten akurat niekoniecznie jest twoim darem. Kochani, czym więc są grupy domowe? To tylko kilka takich rzeczy. Czy są alternatywą do niedzielnych zgromadzeń? Czy są konkurencją dla Kościoła w kontekście ilości, wielkości zgromadzenia? Nie. Są bardzo ważnym innym środkiem oddziaływania na ludzi, docierania do nich, pozyskiwania dla Pana Jezusa, tych, których do budynku kościelnego nic nie może przyciągnąć, przynajmniej na razie. Mała grupa i wielkie ciało, moglibyśmy powiedzieć takie satelitarne komórki, które siłą ciążenia ciągną do środka, do kościoła. Wypowiem pewne nazwisko, które też w kręgach chrześcijańskich jest kontrowersyjne. ale nie w kontekście działania, ale potem, co się wydarzyło z tym człowiekiem. Yonggi Cho. Miałem możliwość poznania tego zboru 24 lata temu, kiedy byłem w Seulu na konferencji. Wtedy, w roku 95, kościół ten liczył 150 tysięcy ludzi. Teraz, jak patrzyłem na ostatnie dane, liczy 600 tysięcy ludzi. W tym kościele liczącym 600 tysięcy ludzi jest ponad 20 tysięcy grup domowych. Nie tylko w całym Seulu. Praktycznie, gdybyśmy pojechali do Seulu i w nocy popatrzyli na perspektywę miasta, co trzeci dom to jest budynek z krzyżem rozświetlonym. I Yonggi Cho w swojej książce, która została w 1992 roku przetłumaczona, dzieli się swoimi spostrzeżeniami. To jeszcze było przed kryzysem, który miał miejsce parę lat temu w jego życiu. I on mówił, że u podstaw funkcjonowania tak dużego kościoła leżą komórki domowe. I że te komórki domowe opiekują się ludźmi z najbliższego kręgu, ale że co niedzielę ludzie autobusami zjeżdżają na wielkie zgromadzenie. Że to nie są komórki, które działają odśrodkowo, ale ciągną ludzi do zgromadzenia. Bo praktycznie, chyba że się coś zmieni w pewnych ustaleniach, jeżeli mamy możliwość oddziaływania i widzimy, że ten sposób przyciągnięcia i mówienia na forum nie dochodzi przynajmniej do wielu, wykorzystujemy sposobność, bo nawet ci, którzy z różnych względów z Bogiem nie chcą mieć nic wspólnego albo czują się zranieni, albo przynajmniej na razie, ale dadzą się zaprosić, przyjdą łatwiej do grupy, która ma 4-6 osób. Oczywiście wszystko zależy, w jak umiejętny sposób prowadzi się tę grupę. I potem, kiedy ktoś się oswaja w tej grupie, kiedy ktoś się nawraca, kiedy ktoś zaczyna wzrastać, mała grupa przyprowadza do społeczności. Tak więc, kiedy kościół i małe grupy spotykające się po domach współpracują ze sobą do rozszerzania Królestwa Bożego, to nic nie będzie mogło powstrzymać rozwoju tego Królestwa, ale także rozwoju Kościoła, tego lokalnego, czego sobie i każdemu z was. I tych, którzy są w małych grupach, którzy prowadzą małe grupy, którzy są jeszcze osobami niezdecydowanymi, świadomości tego, że małe grupy to jest też sposób na rozwój Kościoła, chciałbym życzyć każdemu z was. A jeżeli ktoś z was czuje jakąś chęć, może sprawdzenia się, to jesteśmy w stanie zrobić zestawienie grup domowych, które funkcjonują. Jeżeli ktoś z was chciałby założyć swoją grupę domową, to jesteśmy w stanie to przygotować i podać zborowi do wiadomości. Żebyśmy mieli świadomość, że to nie jest jakiś czyrak na ciele, mała grupa. Że tego nie ma się co bać, jeżeli u podstaw leży zaufanie. I wspólny cel. Wiemy, że idziemy wspólną stronę. Jeżeli ktoś z was chciałby, a zachęcam do tego, żeby wejść w taką grupę. Powiem wam, że na początku miałem mieszane uczucia. Ale kiedy zacząłem funkcjonować w grupie, uświadomiłem sobie, że jest to kapitalny sposób przede wszystkim na indywidualny rozwój duchowy. Ja już nie mówię o relacjach, które nawiązywały się z tymi, którzy funkcjonowali w tej małej grupie. Kochani, chciałbym zrobić teraz coś takiego. Zresztą miałem taką sugestię, kiedy spotykamy się raz w miesiącu, ustalając te nabożeństwa. Chciałbym poprosić, może ktoś z was będzie zachęcony, niektórzy o tym wiedzą, żeby wyszły do przodu te osoby, które albo prowadzą grupę, albo są uczestnikami małej grupy. Wiem, że wielu ludzi, którzy należą do grupy, nie są dzisiaj, wielu ludzi nie ma dzisiaj na nabożeństwie. Ale ci z was, którzy są, ja wiem, że to się wiąże z odwagą, no ale łatwiej wystąpić przed połową zgromadzonego kościoła niż przed całym zgromadzeniem. Ci z was, którzy prowadzą grupy i są członkami grupy, bardzo proszę, żebyście wyszli. Ja tylko was o to proszę, to nie wiąże się z czymś więcej. Również poproszę kilka osób z Rady Parafialnej, żebyście podeszli do mnie. Bardzo poproszę tutaj kuratora naszego zboru, może innych jeszcze członków rady parafialnej, która akurat się tutaj nie znalazła. Kochani, jestem świadom, że gdyby każdemu z tych, którzy stoją tutaj, którzy jeszcze dochodzą, wielu nie ma dzisiaj z nami. Gdyby każdemu dać 2 minuty, aczkolwiek co powiedzieć w ciągu 2 minut, czym dla was jest grupa domowa? Dlaczego funkcjonujecie? Dlaczego podjęliście się prowadzenia? Dlaczego jesteście tymi, którzy należą do grupy domowej? To siedzielibyśmy tutaj do wieczora, zamówilibyśmy sobie w koloracie, nie wiem, pizzę albo jakiś catering i spędzilibyśmy w rewelacyjny sposób czas. Kochani, to są ludzie, wielu z nich prowadzi grupy, wielu jest członkami tej grupy. To są ludzie, którzy z pewnością mogliby powiedzieć jedno, że czas, który spędzają w grupie, nie jest czasem straconym. Że to jest czas, w którym Bóg inwestuje w ich duchowy rozwój i to jest sposobność nabywania pewnego wyposażenia, żebyście potem wy mogli w dalszym stopniu zakładać inne grupy, żeby móc być przekazicielami tego, co Bóg wam położył na sercu. Jeżeli ktoś z was chciałby wziąć udział w takiej grupie, bardzo proszę, dajcie znać. Będziemy chcieli robić wszystko, żebyście w takiej grupie mogli się znaleźć. Prosiłem członków Rady Parafialnej, będziemy chcieli modlić się teraz o tych z was, którzy w tym gronie jesteście liderami prowadzącymi bądź zwykłymi uczestnikami. Czy jest tutaj kurator? Jest. Czy jeszcze mogę poprosić kogoś z prezbiterów? Obecnych? O, jest Jasiu, to jeszcze Jasia. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci bardzo za to, że powołałeś swój Kościół. I dziękujemy Ci, że dałeś nam możliwości zbierania się, kiedy nie musimy się bać, że ktoś z sąsiadów nas zadenucjuje, że będziemy ponosili konsekwencje, będziemy przeżywali trudności. Dziękujemy, że dałeś nam wolność. I Panie, spraw, żebyśmy mogli z tego wykorzystać jak najwięcej. Chcę Cię prosić, abyś dawał wiele mądrości prowadzącym grupy, wiele bojaźni. Chcę Cię, Panie, prosić, żeby rzeczywiście te grupy domowe były miejscem, w którym nie tylko będziemy mogli nastawiać się na Twoje nauczanie, ale w którym będziemy mogli budować relacje. Będziemy mogli też docierać do tych, którzy z różnych względów do Ciebie jeszcze nie należą. Panie, proszę Cię o ochronę dla nich. Proszę Cię o Twoje prowadzenie, o Twoje bezpieczeństwo. Modlę się o to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen.
Tobie, Panie, dziękujemy, że Ty odchodząc z tej ziemi powołałeś uczniów i wysłałeś ich, aby szli na cały świat i głosili Twoje Ewangelię. Dziękujemy Ci, że to jest Twoją wolą. Dziękujemy za tę wolność, którą mamy, za te możliwości tworzenia Kościoła i społeczności, że Ty za tym stoisz, bo Ty to powołałeś. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś fundamentem, na którym możemy budować nasze społeczności, nasze życie i to jest to pewne, prawdziwe, mocne, trwałe, które przetrwało wieki i trwa do dnia dzisiejszego. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tą skałą, pewnym oparciem dla każdego z nas. Dziękujemy i za te wszystkie możliwości, za te wszystkie grupy, które powstały. Dziękujemy za tych, którzy poświęcają się i poświęcają czas. Ale jest to radością, kiedy możemy być Twoimi, możemy w Twoim imieniu nasze budować życie duchowe, wewnętrzne, a też dzielić się z innymi. Tak Cię prosimy, abyś błogosławił każdego z nas, abyś używał go tam, gdzie nas postawiłeś, aby to było szczere, prawdziwe, oparte na Twoim działaniu, Twojego ducha. I abyśmy w pokorze i z bojaźnią mogli swoje życie prowadzić tak, abyśmy byli zachęceniem dla innych. A ci, którzy nie poznali Ciebie, aby mogli w nas widzieć, odczytywać Ciebie i też zapragnąć zmianę swojego życia. Panie, bo to jest najcenniejsze, które możemy mieć oparcie w Tobie i w tych dzisiejszych czasach, tak trudnych, tak niepewnych, ale jedynie w Tobie jest ta nadzieja i nasze zaufanie. Chcemy Ci chwałę oddawać, że jesteś, że się nie zmieniasz i że Ty jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem. I Tobie chcemy chwałę oddawać, bo tego jesteś godzien. Amen.
Panie Boże drogi, dziękujemy Tobie za ten wspólny czas, jaki przeżyliśmy tutaj też dzisiaj na nabożeństwie, za to, że mogą być poruszane różne tematy, i łatwe, i trudne, ale Panie, przede wszystkim Ci dziękujemy za Twoje Słowo, które jest żywym Słowem. Dziękujemy za to miejsce, w którym się możemy zgromadzać. Panie, ale też Ci bardzo dziękujemy za te wszystkie miejsca, za te wszystkie domy, które są otwarte, aby w małych grupach studiować Twoje Słowo. Ale też, Panie, wiemy, że kiedy spotykamy się po domach, to potem też, tak to było w pierwszych zborach, chcemy też spotykać się razem tu na tym miejscu, aby być zachętą dla siebie, aby być błogosławieństwem, abyśmy mogli rzeczywiście tak być zachęceni takim służeniem Tobie. Panie, dziękujemy Tobie, że przez tyle lat nas prowadziłeś, błogosławiłeś, że dałeś naprawdę wiele wspaniałych rzeczy, bo Ty jesteś wspaniały, Twoje Słowo jest żywe, które może zmieniać nasze życie. I pomóż nam, Panie, aby nasze relacje z innymi mogły być takimi dobrymi relacjami, aby mogli być pozyskiwani ludzie dla Ciebie, którzy jeszcze może są obojętni, albo którzy sobie nie zdają sprawy z tego, jak ważną i wspaniałą rzeczą być w społeczności i mieć Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Dziękujemy Ci, Panie, za nasz zbór. Dziękujemy Ci za tych wszystkich, którzy się spotykamy, Panie, i chcemy, Panie, się rozwijać i chcemy też zborem, Kościołem, który wychodzi na zewnątrz, aby ludzie, którzy zupełnie nie są zainteresowani ani zborem, ani Słowem Twoim, aby do tych ludzi też docierać. Panie, dzięki Tobie za wszystko, za ten dzień i prosimy, byś błogosławił też naszego pastora, abyś go obdarzał takim mocą Twoją, mądrością, błogosławieństwem, kiedy zwiastuje Twoje Słowo, aby Twoja moc Słowa mogła też zmieniać nasze życie. Amen.
Dziękuję bardzo. Możecie usiąść. Chcę tylko przekazać taką wiadomość w czasie, jak będziecie zajmować miejsce, że w przyszłym miesiącu, tak mam tutaj, będą targi programów dla grup domowych. A więc jeżeli ktoś z Was chciałby rozpocząć, jeżeli ktoś z Was potrzebuje jakiś materiał, to myślę, że taką skarbnicą materiału, gdy chodzi o grupy domowe, jest Studio Audio Recording. Mamy tutaj i Bogusię między sobą. Zresztą jesteśmy na co dzień razem. Jeżeli ktoś z Was rzeczywiście potrzebuje bardzo dobrych materiałów do grup domowych, to odsyłam do Bogusi Król, odsyłam do Studia Audio Recording. Bogusia Król w ogóle jest koordynatorem małych grup. Dziękuję za tę informację. I rzeczywiście cokolwiek by się w nich miało dziać, jeżeli ktoś z Was chciałby rozpocząć, bardzo, bardzo zachęcam. To jest dla mnie rzecz zupełnie normalna, że ja naprawdę nie potrzebuję kontroli, nie potrzebujecie akceptacji, pomówiłem o wzajemnym zaufaniu, więc zachęcam do kontaktu i z Bogusią. Kochani, mam jeszcze taką jedną wiadomość. Zanim będę chciał się modlić o chorych, poproszę Tomka, który będzie modlił się też o centrum. Kiedy jesteśmy w temacie centrum, powiedziałem, że do końca grudnia chcielibyśmy wszystkie prace budowlane zakończyć. To wiąże się też i z finansami, szczególnie odwołuję się do tych z Was, którzy nas słuchacie, czy w kraju, czy za granicą. Do końca roku ta suma, którą zbierzemy, będzie pomnożona przez sponsora, żeby coś mogło trafić do wyobraźni. Jeżeli na przykład zbierzemy 750 tysięcy, sponsor dołoży do tego 1,5 miliona. I to są pieniądze, ufam, że to się uda. To są pieniądze, które w znaczny sposób pozwolą nam myśleć już bardzo, bardzo realnie, nie tylko o samym miejscu, ale też o tym, w jaki sposób to miejsce będzie wyposażone, jak będzie oddziaływało. Kochani, modlę się zawsze o chorych. Bardzo was proszę. Wiele osób dzwoni, ale jeżeli wiecie o kimś, to jest niemożliwe, żebym o wszystkich wiedział. Dajcie mi znać, czy telefonicznie, czy bezpośrednio, że chcecie, żeby zbór się modlił, to jest przywilej. I tu się nie ma czego wstydzić. Modlitwa jest przywilejem, kiedy możemy modlić się o siebie nawzajem. Proszę, byście pochylili głowy i chcę się pomodlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas, ale przede wszystkim dziękujemy Ci, Panie, że Ty troszczysz się o każdy aspekt naszego życia. Nie tylko duchowe rzeczy, ale tak samo nasze sprawy finansowe i fizyczne. I dziękujemy, że to jest wielkim przywilejem, że możemy modlić się o chorych, o siebie nawzajem. Panie, o tych, których możemy wymienić imienia, o tych bezimiennych, Ty wiesz doskonale, kto potrzebuje jakiej pomocy. Dlatego jako zbór, ustalając, Panie, i te modlitwy, zanosząc je przed Twój tron, chcemy Cię prosić o Czesława, który leży w szpitalu i czeka na jutrzejszą operację. Prosimy, Panie, o taki Twój wewnętrzny pokój dla jego serca, ale przede wszystkim to wszystko, co jest jakimś zagrożeniem życia, żebyś Ty dotykał się, żebyś Ty to uleczył. Chcemy w Twoje ręce polecić Pana Bogusława z Rudy w jego ciężkim stanie fizycznym. O takie posilenie, Panie, o takie Twoje ukojenie i dla niego. W Twoje ręce chcemy przynieść i Panią Helę z Lazarki po operacji, żeby to wszystko mogło się właściwie goić, Panie, żeby ból, który związany jest z operacją, mógł przez Ciebie być zabierany. A przede wszystkim, Panie, prosimy o takie wewnętrzne wyciszenie dla niej. Prosimy Cię, Panie, o wszystkich, którzy chorują w domach bezimiennych, w szpitalach. O tych, którzy zmagają się z żałobą, z jakimiś innymi doświadczeniami. Panie, w Twoje ręce też chcę powierzyć i dzieci, nauczycieli w tym nowym roku szkolnym. Żebyśmy jako uczący mogli być dobrym przykładem, zachętą. Ale też, Panie, byś sprawiał, żebyśmy umieli wykorzystywać każdą sposobność i w szkole, czy tu na szkółkach niedzielnych, żeby w oparciu o działanie Twojego Ducha Świętego trafiać do tych małych serc, abyś Ty je przemieniał. Dziękujemy, że to wszystko możemy przynieść przed Twój tron. Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność i Twoje działanie. Amen.